Bliski Wschód Mateusza Kubasiewicza. Na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, zapraszam na drugi odcinek z cyklu Historii Al-Andalus. Zaczynamy go od panowania Abdarrahmana II, panującego w latach 822-852, który odnowił sojusz pomiędzy Ummajadami a jurystami malikickimi, o czym mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka. W tym miejscu trzeba powiedzieć o przemianach struktury społecznej Al-Andalus. Chociaż wiele chrześcijańskich rodzin nawróciło się na islam, weszło w mariaże z muzułmańską elitą, klany te zachowały pewną odrębność od arystokracji właśnie arabskiego pochodzenia, utrzymywały relacje z chrześcijańskimi krewnymi z północy Półwyspu Iberyjskiego, znajdującej się poza muzułmańską kontrolą. O ile w VIII wieku katolicy biskupi byli ważną częścią administracji Al-Andalus, zbierali podatki od chrześcijan, to w wieku IX, w związku z tym, że było coraz mniej chrześcijan, to także rola biskupów w administracji spadła. Trzeba powiedzieć, że na początku IX wieku chrześcijanie stanowili większość w Al-Andalus, pod koniec IX wieku byli już mniejszością. Choć w VIII wieku wiele świątyń było dzielonych przez muzułmanów i chrześcijan, to w IX wybudowano dużo nowych meczetów. Konwersje na islam były powodowane najczęściej przez chęć do poprawy pozycji społecznej. Szczyt konwersji przypada na lata 40 IX wieku. Wtedy też obserwujemy nasilenie się zjawiska tzw. męczenników. Były to często osoby z rodzin mieszanych, które udawały się przed nadwór czy przed jakiś urząd i złorzeczyły na proroka. Reakcją urzędnika było najczęściej przypisanie takiej osobie jakiejś niezrównoważoności psychicznej. Ona jednak uparcie powtarzała, że na przykład Mohamed jest psem. No i w ten sposób, można by powiedzieć, wymuszała na siebie wyrok śmierci, który wspomniany urzędnik koniec końców musiał wydać, choć wcale tego nie chciał. Taki proces właśnie nasilenia się zjawiska męczenników nie podobał się chociażby biskupom katolickim, którzy po pierwsze chcieli dobrze żyć z muzułmańską władzą, a po drugie nie chcieli, żeby w dalszym ciągu zmniejszała im się populacja. Stąd też synod w 852 roku zakazał narażania się na śmierć w taki właśnie sposób. W IX wieku elita syryjskiego pochodzenia straciła część wpływów, jednak wciąż arabska kultura była dominująca w emiracie Kordoby. Abdarrahman II naśladował wiele wzorców abbasyckich. Dwór i administracja były wzorowane na Bagdadzie. Przykładem przenikania się czy sprowadzania tych wzorców był Abu al-Hasan Ali ibn Nafi, pseudonim Ziryab, czyli poeta, śpiewak ze wschodu, który miał wielki wpływ na kulturę Al-Andalus, nie tylko w tym aspekcie muzycznym, ale także kulinarnym. Emirat Kordoby utrzymywał także kontakty dyplomatyczne, czy nawiązał kontakty dyplomatyczne z Bizancją w 839 roku. Rządy Abdarrahmana II to stosunkowo spokojny czas dla Al-Andalus, jednak Emirat Kordoby był rozdzierany wewnętrznymi konfliktami, walką o wpływy różnych grup, berberowie czy potomkowie arabskich berberyjskich imigrantów, z drugiej strony muwalladzi, czyli właśnie chrześcijanie nawróceni na islam, właśnie pochodzący z tych mieszanych rodzin. Muwalladzi zbuntowali się w 852 roku, ale większym zagrożeniem już dla rządów następcy Abdarrahmana II, Muhammada I, który rządził ponad 3 dekady, były powstania w Malagdze i Algeciras w 878 roku. Liderem tych buntów był Umar ibn Hafsun, który wcześniej Popełniwszy morderstwo, musiał ukrywać się w państwie Rustamidów. To była dynastia ibadycka w dzisiejszej Algierii. Ibadyzm to jest taki nieortodoksyjny odłam islamu, bardzo równościowy, dominujący dzisiaj w Omanie. Ale wracając do Umara ibn Hafsuna, przywódcę tejże rewolty, on, jak wspomniałem, musiał się schronić w państwie Rustamidów przed wymiarem sprawiedliwości, ale właśnie wrócił w 878 i stanął na czele tegoż powstania. Umar ibn Hafsun poddał się po 5 latach, wrócił nawet na dwór do Kordoby, jednak w następnym czasie sprzymierzył się już nie tylko z Muwalladami, ale także z Berberami i wszczął nową rebelię, wykorzystał wewnętrzne podziały wśród Ummajadów. To już jest czas nowego emira Al-Munzira, który był podobnież otruty przez swojego brata Abdallaha w 888. No i wykorzystując te różne podziały, opanował więcej terytorium. Umar ibn Hafsun próbował zyskać poparcie chrześcijan, fundując biskupstwo w Bobastro. Wysłał także delegację do Alfonsa III, króla Asturii, także do Abbasydów. Zadeklarował gotowość zostania ich wasalem. Gościł nawet szyickich misjonarzy z Ifrykii, rządzonej już wtedy przez Fatymidów. Można by wspomnieć o jeszcze jednym wątku, związanym mianowicie z wyprawami normańskimi, którzy właśnie we wspomnianym IX wieku zaczynają lądować chociażby w Sewilli czy w innych częściach Al-Andalus. Z kolei w 868 roku chrześcijanie, zdobywszy Porto, zakładają księstwo Portugalii. Przechodzimy teraz do rządów Abdarrahmana III, jednego z najważniejszych władców Al-Andalus. Nie tylko dlatego, że rządził on przez pół wieku, 912-961, ale także dlatego, że za jego czasów emirat Kordoby przekształcił się w kalifat, ale o tym za chwilę. Abdarrahman III odniósł zwycięstwa militarne w 920 roku nad Leonem i Nawarrą. Wtedy też dowodzone przez niego wojska splądrowały Pampelunę. Dowodził wojskami osobiście aż do 939 roku, gdy wpadł w zasadzkę i stwierdził, że jednak osobiste dowodzenie to nie jest rzecz najbardziej odpowiedzialna. To jest czas, kiedy Abdarrahman III musi też rywalizować z Fatymidami, szyicką dynastią, która właśnie wywodząc się z Ifrykii, czyli z terenów Afryki Północnej na pograniczu dzisiejszej Libii czy Tunezji, opanowali sporą część północnej Afryki. W 917 roku zajęli stolicę Idrysydów Fez i wskutek tej walki wojska Abdarrahmana III w 931 roku zdobędą Ceutę. Abdarrahman III skończył czas formalnego, fikcyjnego, moglibyśmy powiedzieć, podporządkowania Bagdadowi, podporządkowania Abbasydom, którzy zresztą też osłabli znacząco, mieli liczne problemy wewnętrzne wtedy. Abdarrahman III ogłasza się kalifem, w ten sposób chce tutaj być obrońcą przed sunnickiej ortodoksji, przed właśnie szyickimi Fatymidami. Fatymidami, którzy już wcześniej, bo w 909 roku proklamowali kalifat, co było zjawiskiem nowym, bo do tej pory mieliśmy sunnickie kalifaty. Abdarrahman III jednak bynajmniej nie odciął się od wschodu, to jest też czas ożywionych kontaktów, które koordynuje, można by też powiedzieć, Hasdaj ben Izaak ben Szaprut, Żyd w służbie kalifa, będący nie tylko lekarzem, ale dyplomatą, koresponduje nie tylko z Bizancjum, czy podróżuje do Bizancjum, ale koresponduje także z kaganatem Hazarów. a wspomniana podróż do Bizancjum była częścią planu sprzymierzenia się z Konstantynopolem przez Umayyadów właśnie przeciwko Abbasydom. To Hizdaj chociażby też skłonił Królestwo Leonu do podpisania traktatu pokojowego z Al-Andalus, czy skłonił Katalonię do zapłacenia trybutu. Hizdaj sprowokował też transformację, przemianę andaluzyjskiej społeczności żydowskiej, która wcześniej zwracała się do bagdadzkich uczonych rabinistycznych po instrukcję, a od czasów Hizdaja rozwinęła własną jurysprudencję. Sam Abd al-Rahman III początkowo wyznaczał sędziów z szanowanych arabskich rodzin, ale pod koniec jego życia wielu sędziów było berberyjskich korzeni. Werbował też najemników, a także sprowadzał niewolników z Afryki, którzy służyli w armii. Nie przeszkadzało mu, że byli to często szyici czy nawet charydżyci. Charydżyci to, przypomnę, taki radykalny odłam islamu, który odrzucał kalifat, właśnie to haracz, znaczy odejście. Oni podczas tej kłótni Alego z Muawiją o kalifat powiedzieli, że odchodzą, że kalifatu nie uznają. Co więcej, że uznawali za grzesznika, za apostatę, no więc naturalny sposób, każdy władca był apostatą, a apostata zasługuje na śmierć. Wspomniany Hizdaj ben Izaak ben Shaprut nosił przydomek Nasi, co oznacza książę, i był także oczywiście człowiekiem zamożnym, chociażby dlatego, że pełnił urząd szefa właśnie urzędu celnego. Abd al-Rahman III podporządkował także, czy zdobył Minorkę i Majorkę, jednak nie był to władca niepokonany bynajmniej. Pokonała go królowa Toda z Nawarry, która jednak lata później, w 958 roku, będzie prosić Abd al-Rahmana III o wsparcie swojego małoletniego syna Sancha w sukcesji tronu. Następca Abd al-Rahmana III, al-Hakam II, panujący formalnie przez 15 lat, no ale faktycznie 10, bo w 971 roku przeżył udar. Al-Hakam II sprowadził ze wschodu wiele uczonych i filozoficznych ksiąg. Niestety wiele tych ksiąg nie przeżyło nie tylko późniejszych czasów rekonkwisty, ale nawet rządów Al-Mansura, o których opowiem za chwilę, który generalnie kazał spalić książki niezgodne z muzułmańską ortodoksją, no, żeby uzasadnić swoją prawowitość właśnie w oczach jurystów. To legenda mówi o tym, że kazał spalić także te zgodne z Koranem, no bo po cóż one, jeśli Koran już wszystko mówi. Ale o Al-Mansurze za chwilę jeszcze kilka słów. Al-Hakamie, który wyznaczył Dżafara al-Muszafiego z szanowanej berberyjskiej dynastii jako marszałka dworu, czyli no de facto drugą osobę w kalifacie. Kontynuował rekrutację niewolników i najemników w Afryce Północnej, no i tak jak ojcu nie przeszkadzało mu, że są to na przykład szyici czy charydżyci. Historia, którą opowiadam, jest rzecz jasna skomplikowana, no bo taka ona była. Tutaj nie ma jakichś prostych rozwiązania, raczej złożone sojusze, ale teraz będzie jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż po udarze al-Hakama II mamy do czynienia z walką o władzę w kalifacie, a także walką o wpływy w Afryce Północnej. W Afryce Północnej, gdzie w roku 958 szyjccy Fatymidzi, współpracując z Berberami Zanata, to jest jedna z głównych berberyjskich konfederacji plemiennych, podporządkowali Idrysydów, czyli tą poprzednio dominującą w regionie dynastię. Jednakże andaluzyjski dowódca Galib zmusił Idrysydów do podporządkowania się Umayyadom w 974 roku. Później także wielu Berberów Zanata uznało władzę Al-Hakama II. Wpływowe berberyjskie rodziny musiały przeprowadzić się albo wysłać przynajmniej część, prawda, swoich synów jako zakładników do Kordoby. Jednakże głowa Idrysydów, przywódca Idrysydów Hasan ibn Kanun, uciekł do Egiptu, żeby w roku 979 powrócić do Magrebu jako władca już po tym, jak Berberowie Sanhadża, czyli inna ważna konfederacja berberyjska, Berberowie Sanhadża wspierani przez Fatemidów, opanowali to terytorium. I dopiero w roku 985 Ibn Kanun został złapany przez andaluzyjską armię, no i skazany na śmierć. Po śmierci Al-Hakama II jego nastoletni syn Hisham II nie został dopuszczony do władzy. Konflikt pomiędzy Al-Mushafim, czyli wspomnianym już berberyjskim marszałkiem dworu Al-Hakama II, a Galibem, dowódcą, prawda, walczącym w Afryce Północnej, pozwolił kolejnemu graczowi, Ibn Abi Amirowi, umocnić swoje wpływy. Sprzymierzył się z Galibem, doprowadzając do schwytania Al-Mushafiego. Później splądrował północne terytoria podległe Galibowi i nazwał siebie Al-Mansur bi Allah, czyli zwycięski z woli Boga, czy dzięki Bogu. Galib próbował jeszcze zawrzeć sojusz z Kastylią i Nawarrą, ale to już nie ochroniło go od klęski. Swoją drogą Kastylia to jest nowy twór, który w 931 roku oderwał się od Królestwa Leonu. Al-Mansur był rzecz jasna człowiekiem nie mającym żadnych, można powiedzieć, dynastycznych praw do tronu, który jednak właśnie dlatego, że wywodził się spoza ścisłej elity, postanowił zdobyć poparcie jurystów i paląc wspomniane księgi, no chciał być, można powiedzieć, bardziej papieski od papieża, oparł się w dużej mierze w swoich rządach na Arabach, co nie przeszkadzało mu rekrutować do armii kolejnych Berberów z Afryki Północnej. Armii, która odnosiła sukcesy w 985, złupiła Barcelonę, w 997 Santiago de Compostela. Jednakże Al-Mansur nie był jakimś fanatycznym dżihadystą, byśmy dzisiaj powiedzieli, tylko po prostu człowiekiem, który starał się umocnić swoją władzę, a jako że no, podstawy legalne tej władzy były dość wątpliwe, no to podstawy chciał zbudować, można powiedzieć, militarne, czy sukcesy militarne miały być tymi podstawami. Al-Mansur umożliwił sukcesję swojemu synowi Abd-al-Malikowi, który w 1006 roku poprowadził nieudaną wyprawę na Pampelunę, a dwa lata później został, no, podobno zatruty, otruty przez swojego brata i następcę Abd-ar-Rahmana. Jednak próba ustanowienia dynastii nie powiodła się, gdyż zbuntowały się stare arabskie, kordobańskie rody. Powstańcy dowodzeni przez wnuka Abd-ar-Rahmana III, Muhammada ibn Hishama, który ogłosił się kalifem, złupili berberyjskie dzielnice Kordoby. W tym momencie do gry włączyły się Kastylia i Barcelona, które doprowadziły do formalnego przywrócenia władzy Hishama II, czyli tegoż syna Al-Hakama II, który w 976, no, do realnej władzy ogłoszony, dopuszczony nie został. Jednakże znowuż Hisham II nie rządził zbyt długo, gdyż w 1013 roku Kordoba została zdobyta przez Berberów. Od tej pory nominalna stolica kalifatu była rządzona przez Hamudidów, czyli dynastię berberyjską pochodzącą od Idrysydów przez dekadę. Po wygnaniu właśnie Hamudidów Umajadzi, no, przywrócili swoją władzę. Hisham III był ostatnim kalifem, który rządził Kordobą do 1031 roku. Wtedy to został zmuszony do opuszczenia miasta wskutek buntu, rewolty dowodzonej przez Dżachwara ibn Dżachwara. Po wspomnianym buncie ustanowiono w Kordobie miejską republikę, którą faktycznie rządził Dżachwar ibn Dżachwar, a następnie dwóch jego potomków. To jest te zjawiska, o których tutaj mówimy, zaraz powiemy o rozpadzie Al-Andalus na małe księstwa, tak zwane taifaty. To jest rzecz charakterystyczna wówczas dla całego świata muzułmańskiego, także w państwie Abbasydów chociażby mamy podobne tendencje, ale także przecież w Europie chrześcijańskiej w kolejnych wiekach będziemy mieć do czynienia z chociażby rozbiciami dzielnicowymi w różnych krajach. Koniec tego odcinka powiedzmy, że ta wewnętrzna walka w XI wieku bynajmniej nie spowolniła rozwoju kulturalnego. Ciekawym przykładem złożonych relacji pomiędzy Żydami a Arabami Berberami z drugiej strony jest życie Samuela ibn Nagreli. Po tym jak Berberowie zdobyli Kordobę w 1013 roku, Żydzi zostali wygnani z miasta. Ibn Nagrela przeniósł się do Malagi, następnie do Granady rządzonej przez Zirydów, przez dynastię berberyjską. Chociaż był uwięziony krótko w 1020 roku, szybko w latach 30. stał się kluczową polityczną figurą. Nie tylko był politykiem, ale także poetą, komentatorem biblijnym i filozofem. Wymieniał chociażby poglądy z muzułmańskim teologiem Ibn Hazmem. Był dowódcą granadyjskiej armii nawet przez około 2 dekady. Udało mu się nawet zapobiec buntowi wojskowemu przeciwko królowi Habbusowi, królowi Granady. Zmarł w roku 1056, ale jego kariera była kontynuowana przez syna Jusufa. No, w starszych źródłach znajdujemy wzmianki o roku 1066, kiedy to tłum podżegany przez jurystów malikickich przeciwko władcy, no i Żydom, tłum zaatakował sefardyjską społeczność Granady, prowadząc właśnie do śmierci 4000 z nich, w tym właśnie Jusufa, syna Samuela. Nowsze źródła zwracają uwagę, że to nie był taki zwykły pogrom na tle właśnie takim etnicznym, religijnym, że to wydarzenie zostało sprowokowane przez zdradę Jusufa, który planował otworzyć drzwi Granady dla muzułmańskiego władcy Almerii. Kolejnym filozofem żyjącym w XI wieku był Salomon ibn Gabirol, zwany też jako Awicebron albo żydowski Platon. Chociaż Salomon część życia spędził w Kordobie, to w tym czasie Saragossa stawała się coraz ważniejszym centrum żydowskim. Tutaj mamy właśnie wątek rozpadu Al-Andalus na mniejsze księstwa. O tym więcej będę opowiadać w kolejnym odcinku. Jednakże wezyrem właśnie Saragossy był Abu Fadl ibn Hazdaj, czyli wnuk Hazdaja ibn Szapruta, który ostatecznie nawrócił się na islam. Abu al-Hasan Juda Halewi, też właśnie w Saragoście żyjący, napisał dzieło Kitab al-Hazari, czyli księgę Hazara, w której przeciwstawiał myśl Arystotelesa judaizmowi, polemizował z nią z tego właśnie żydowskiego, judaistycznego punktu widzenia. No, Saragossa, tu może wyprzedzając nieco wypadki, w 1118 roku stała się po rekonkwiście miastem chrześcijańskim. Tymi kulturalnymi wątkami zakończymy drugi odcinek z cyklu o historii Al-Andalus. Jak można się domyślać, będzie też odcinek trzeci, no, który prawdopodobnie będzie też ostatnim z al-andaluzyjskiej serii. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.